Młodość a duchowość. Nikogo nie powinno dziwić takie zestawienie i pewnie nie dziwi. Młodość a duchowość. I na zasadność komplementarności, czy takiego wzajemnego uzupełniania się tych dwóch kwestii, a zarazem na potrzebę porównania i zestawienia ze sobą tych dwóch dynamicznych rzeczywistości wskazują zarówno racje przedmiotowe, jak i racje podmiotowe. Ale ponieważ mam jednak skazę metodologiczną, to znaczy zajmuję się w swojej pracy naukowej metodologią teologii duchowości, a metodologia ma to do siebie, że stara się mówić językiem precyzyjnym, dlatego proszę pozwolić, że najpierw uściślimy pojęcie. Otóż mówimy o młodości i duchowości. Co to jest młodość? Mówiąc o młodości, mamy na myśli przede wszystkim środowisko ludzi młodych, a więc liczących nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 lat. Ludzi, którzy na ogół nie mają jeszcze samodzielności finansowej, często też nie są ustabilizowani egzystencjalnie, a więc jeszcze nie zakładają rodziny, przynajmniej w dosyć dużym procencie, nie mają stałego miejsca zamieszkania czy stałej pracy. No i to, co jest ważne, że nierzadko są dość labilni światopoglądowo i uczuciowo, czyli są dość zmienni, łatwo poddają się różnym sugestiom. Z tej racji są oni na etapie dokonywania kluczowych, jeżeli nie przełomowych życiowych decyzji i wyborów. Zwykle z pomocą dorosłych, a więc swoich rodziców, przyjaciół, krewnych, a także duszpasterzy, a nawet kierowników duchowych, do ostatecznych wyborów dochodzą stopniowo na drodze decyzji cząstkowych, w których w sposób niekiedy dość spontaniczny są otwarci na transcendencję, a tym samym na duchowość. I to słowo transcendencja będzie dla nas kluczowe. Mówimy o duchowości, młodość a duchowość. Otóż użytego tu pojęcia duchowość, które swoją genezą sięga początków V wieku, nie należy zawężać wyłącznie do sfery religijnej, pobożnościowej, jak to się często dzieje. Współcześnie bowiem to, co określane jest mianem duchowość, w znacznym stopniu stanowi obszar zainteresowań np. psychologii czy kulturoznawstwa. I pod to pojęcie duchowość wkłada się treści niekiedy bardzo dalekie od tego, do czego przywykliśmy. O tym, jak bardzo pojemne jest to słowo duchowo, świadczy fakt, że w popularnej i ostatnio bardzo mocno opiniotwórczej internetowej Wikipedii pod hasłem duchowość umieszczono obszerne wyjaśnienie tego zjawiska, ale jedynie z punktu widzenia psychologii, jedynie wzmiankując na koniec, że także jest duchowość w ujęciu teologicznym. I mimo iż nie należy pochwalać takiego zdominowania duchowości przez psychologię i pochodne jej nauki, to nie można nie zauważyć, że pod tym pojęciem kryją się treści dalekie od tradycyjnego myślenia o życiu duchowym w wymiarze religijnym. Jest bowiem faktem, że na przykład w Ameryce pod szyldem centrów duchowości uprawia się zwykłą psychoterapię, niekoniecznie opartą na personalizmie, a niekiedy nawet parapsychologię czy jakieś inne dziwne techniki. Jest to dość zrozumiałe, jeżeli ktoś idzie do psychoterapeuty, to znaczy, że jest z nim źle. Ale jak idzie do centrum duchowości, to znaczy się rozwija, no to podnosi prestiż. Więc często tym szyldem zasłania się treści i działania niekoniecznie naprawdę duchowościowe. I taka sytuacja też pojawia się w Polsce, nawet w kręgach kościelnych. Mam tu na myśli niektóre formy rekolekcji zamkniętych, czy też prowadzonych w różnych środowiskach, gdzie bardziej tam jest psychoterapia niż mówienie o Bogu, o potrzebie nawrócenia, o grzechu itd. Dla lepszego rozumienia duchowości, skoro mówimy młodość, a duchowość, która jest właśnie przedmiotem naszego zainteresowania, i duchowości, która jest także przedmiotem fascynacji ze strony ludzi młodych, dobrze jest sięgnąć do wnikliwej analizy antropologicznej, jakiej dokonał kardynał Karol Wojtyła w dziele pod tytułem Osoba i czyn. W dziele tym kardynał stawia tezę, że duchowość człowieka to wrodzona, wpisana w jego naturę zdolność do autotranscendencji, czyli do wychodzenia poza sferę swojej cielesności i związanych z tym potrzeb. To słowo jest może dość trudne, ale dość kluczowe. Duchowość to wszystko to, w czym się przejawia nasza osobowość, nasze człowieczeństwo. Coś, co przekracza nasz wymiar cielesny. I jako wpisaną w ludzką naturę właściwość, tak rozumianą duchowość, ja nazywam duchowością antropogeniczną. To kolejne trudne słowo, ale nie bójmy się tych słów, ja się staram je tłumaczyć, żeby było wiadomo, o co chodzi. Duchowość antropogeniczna, czyli mająca genezę, mająca początek w człowieku, w jego naturze. Człowiek jest tak skonstruowany, że nie samym chlebem żyje, jak mówił Pan Jezus, ale szuka czegoś więcej. Samo to, że tu jesteśmy, że czytamy, że oglądamy, że słuchamy, że interesujemy się muzyką, sztuką, nawet samo to, że przyjmujemy postawę pionową, dającą nam możliwość patrzenia i ku niebu, i ku ziemi, to są przejawy duchowości, właśnie w tym znaczeniu ogólnym, antropogenicznym. I ta duchowość przejawia się w zespole postaw, jakie człowiek zajmuje wobec fundamentalnych wartości, takich jak życie, jego sens, jak Bóg, wiara, prawda, dobro, piękno i temu podobne. Duchowość, tak rozumiana, jest atrybutem każdego człowieka jako osoby. Każdy człowiek ma duchowość. To go wyróżnia ze świata istot stworzonych. Wyróżnia go jako bytu samoświadomego i wolnego. I można powiedzieć, że duchowość w tym znaczeniu antropogenicznym jest tym, co dawniej określało się mianem życie wewnętrzne. Jest to termin przestarzały, wciąż jeszcze funkcjonujący tu i ówdzie. Życie wewnętrzne, jeśli mówimy o życiu wewnętrznym, no to należałoby też wskazać korelatywnie życie zewnętrzne. Bo jeśli jest coś wewnętrzne, to jest coś zewnętrzne w człowieku. No i tu jest problem. Bo człowiek jest taką jednością, że nie da się rozdzielić jego świata wewnętrznego od świata zewnętrznego. Jeden z moich profesorów, już nieżyjących, mówił, że trochę żartobliwie, że granica między życiem wewnętrznym a życiem zewnętrznym, granicą jest nasza skóra. Czyli to, co pod skórą, to życie wewnętrzne. No oczywiście mówił to żartem, bo jeżeli nam burczy w brzuchu, no to niekoniecznie jest to życie wewnętrzne, a burczy pod skórą. Dlatego lepiej mówić po prostu o duchowości antropogenicznej, tej ogólnej, która charakteryzuje człowieka jako istotę rozumną i wolną. Życie wewnętrzne, właśnie czy ta duchowość antropogeniczna, nie jest tożsama z życiem duchowym, ściśle biorąc. Bo życie duchowe, czyli życie z Ducha Świętego, życie pod wpływem Ducha Świętego, życie zakorzenione w Jezusie Chrystusie. I wiemy dobrze, że nie każde życie wewnętrzne, czyli ten świat ludzkiej psychiki, uczuć, wiedzy, umiejętności, sztuki, twórczości, to jest życie wewnętrzne. Nie zawsze jest ono poddane działaniu Ducha Świętego. Mamy ludzi o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, ale jednak ludzi nieochrzczonych, niewierzących, a często wykorzystujących to swoje bogactwo wewnętrzne do walki z wiarą, z Bogiem. Więc używanie pojęcia życie wewnętrzne jest bardzo dwuznaczne. Ale kiedy właśnie ta zdolność do autotranscendencji, tego wychodzenia poza siebie, jeżeli ona ma ukierunkowanie soteryjne, zbawcze, czyli w tym czymś poza sobą szukamy ocalenia dla samych siebie, nadania sensu swojemu życiu, wówczas mamy duchowość religijną. I odpowiednio do struktur danej religii będziemy mówili o różnych odmianach tych duchowości, jest duchowość chrześcijańska, żydowska, muzułmańska i tak dalej, i tak dalej. I dopiero właśnie na tym poziomie, kiedy mówimy o duchowości koniecznie z przymiotnikiem chrześcijańska czy katolicka, możemy postawić znak równości z życiem duchowym. I powiedziałem, że ludzie młodzi to ci, którzy są otwarci na duchowość. Oni są zdolni do owej transcendencji. Teraz pochylmy się nad tym ujęciem przedmiotowym. Otóż jak pisze święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici, młodość jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania własnego ja oraz snucia planów życiowych. Jest okresem wzrastania, które powinno być wzrastaniem w mądrości w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Ludzie młodzi tym się cechują, że dzięki swej psychiczno-emocjonalnej oraz intelektualnej wrażliwości z natury są otwarci na duchowość w każdej jej postaci. To znaczy cechuje ich niepokój owego transcendowania, tego wychodzenia poza sferę swojej cielesności. Co więcej, nawet doświadczenie własnej cielesności dla ludzi młodych może być właśnie takim wchodzeniem w obszar duchowości. Na przykład także nawet doświadczenia o charakterze erotycznym, seksualnym młodzi ludzie będą przeżywać jako rodzaj transcendencji, odkrywania siebie jako tajemnicy, odkrywania i fascynacji sobą, swoją cielesnością, swoją naturą, swoją psychiką, swoim doznawaniem. I z jednej strony budzi to lęk, czasem przerażenie, a więc jest rodzaj, mówiąc językiem Rudolfa Otto, jest to coś jak mysterium fascinosum, albo z drugiej strony właśnie mysterium tremendum. Coś, co pociąga, fascynuje, ale i niepokoi, przeraża. I to jest doświadczenie na poziomie duchowościowym. I choć brzmi to paradoksalnie, ale swoistym doświadczeniem duchowościowym, niekoniecznie duchowym, przy zachowaniu powyższych założeń terminologicznych, są, jak powiedziałem, pierwsze doświadczenia tożsamości swojego ciała, jego anatomii, jego fizjologii, a potem także młodzieńcze przeżycia i fantazje erotyczne, a zwłaszcza zauroczenie, zakochanie. To jest właśnie udziałem ludzi młodych. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II pisze, że wrażliwość młodzieży głęboko reaguje na takie wartości jak sprawiedliwość, niestosowanie przemocy i pokój. Serca młodych ludzi są otwarte na braterstwo, przyjaźń i solidarność. W największym stopniu mobilizuje ich to wszystko, co dotyczy jakości życia i ochrony przyrody. Są oni jednak także pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w świecie, a prócz tego narażeni na pokusy typowe dla ich wieku. Otwartość na transcendencję u ludzi młodych przejawia się na wiele sposobów. Na przykład zdolność uczenia się, szczególna chłonność, to co święty Tomasz nazywa docilitas, czyli ta szczególna podatność na uczenie, jak plastelina, która się poddaje kształtowaniu. I młodzi ludzie uczą się języka swojego domu rodzinnego, czerpią radość z możliwości wzajemnego komunikowania się za pomocą tegoż języka. Czasem nawet bawią się tym językiem, zajmując się poezją czy podejmując pierwsze próby literackie. Doświadczają w tym czegoś właśnie więcej niż tylko swojej cielesności. Dalej, ta duchowość młodego człowieka wyraża się w ciekawości drugiego. To są pierwsze przyjaźnie, znajomości, potrzeba bycia w gronie rówieśników, odkrywanie i poznawanie historii swojej rodziny, historii swojego narodu. Dalej, odkrywanie piękna świata, o czym wiele pisał święty Jan Paweł II w liście do ludzi młodych Paratis Semper. Poznawanie najbliższego otoczenia, podróżowanie, no właśnie, wybieranie się nawet na jakieś bardzo ryzykowne, niemal ekstremalne wyprawy, jak chociażby El Camino, podejmowanie wszelkiego ryzyka. To są te przejawy, kiedy młody człowiek transcenduje, czyli wchodzi w obszar duchowości. Ale oczywiście nie możemy pominąć też w obszarze doświadczenia młodego człowieka otwarcia na duchowość religijną. Mamy tu do czynienia z pierwszymi doświadczeniami wiary jako świadomego aktu wyboru i uległości wobec tajemnicy, wobec niewidzialnego, Właśnie ludzie młodzi są bardzo wyczuleni na tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Niestety w tę potrzebę transcendencji ludzi młodych łatwo wpisać cokolwiek. I dlatego święty Jan Paweł II w liście Novo Millenium in Unte pisze: a czyż nie jest to znakiem czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, to dotyczy właśnie ludzi młodych, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Ale, dodaje papież, także inne religie, obecne już na szeroką skalę, również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. Nie dziwmy się, że ludzie młodzi stają się łatwym łupem sekt. Dla nas dorosłych wydaje się to prawie nielogiczne, ale ludzie młodzi poszukują transcendencji, poszukują tajemnicy i jeśli coś jest im proponowane, łatwo się poddają. Ludzie młodzi są także otwarci na doświadczenie mistyczne, ale oczywiście rozumiane nie w sensie jakichś zjawisk nadzwyczajnych, ale owego bezpośredniego doświadczenia obecności i działania Boga w sobie. Stąd nie tylko intelektualne zainteresowanie ludzi młodych sprawami wiary, mistyki, tajemnicy, ale wchodzenie w bardzo osobistą, personalną relację z Chrystusem pod wpływem Ducha Świętego, także właśnie ich błogosławiona gotowość radykalnego poświęcania się wzniosłym ideom, czego owocem są powołania kapłańskie do życia konsekrowanego. To jest właśnie to ujęcie przedmiotowe. I parę zdań jeszcze, ponieważ pozostały jeszcze 2 minuty, parę zdań o tym ujęciu podmiotowym, które potwierdza tę zbieżność młodość-duchowość. Otóż w ujęciu podmiotowym o ścisłym związku młodości z duchowością, w tym przypadku katolicką, świadczą niezliczone przypadki ludzi młodych, którzy w sposób naturalny i niemal spontaniczny angażują się w różne struktury życia religijnego, tak jak wspomniałem, także w sekty, a ściślej angażują się w sferę życia eklezjalnego. Na przykład zaangażowanie chłopców i dziewcząt bez większych oporów w służbę liturgiczną czy grupy apostolsko-charytatywne, czy udział ludzi młodych w zbiorowych przeżyciach religijnych, zwłaszcza rówieśniczych, takich jak obozy religijne, jak wakacje z Bogiem, oazy, pielgrzymki na Jasną Górę, wspomniane El Camino i tak dalej. Czy jak właśnie mające się odbyć już niebawem Światowe Dni Młodzieży. I to jest coś, co tych ludzi pociąga. Oni tam są, oni tam chcą być. Chcą doświadczyć właśnie owej transcendencji. Także przeżywanie swojej wiary we wspólnocie, zwłaszcza stabilnej wspólnocie, o czym też pisze Jan Paweł II w Christi Fideles Laici, stwierdzając, że po Soborze Watykańskim II obserwuje się niezwykłe ożywienie w tej dziedzinie, jaka nastąpiła w naszych czasach, kiedy to powstały i rozszerzyły się liczne i bardzo zróżnicowane formy zrzeszeń, stowarzyszenia, grupy, wspólnoty, ruchy. Możemy wręcz, pisze papież, mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich. I to, co jest charakterystyczne, że ogromny procent zaangażowanych w te różnego rodzaju zrzeszenia to właśnie ludzie młodzi, to często bardzo młodzi. Jeszcze jeden przejaw tego podmiotowego zaangażowania ludzi młodych to właśnie szukanie ciszy, medytacji, kontemplacji. Na ogół młodzież nam się kojarzy z hałaśliwością, ale naprawdę oni potrzebują tej ciszy i bardzo potrafią tę ciszę wypełnić przestrzenią swojego serca. I w podsumowaniu, proszę Państwa, kilka zdań, bo oczywiście to jest tylko zarys bardzo rozległej problematyki, którą mam nadzieję będziemy mogli jeszcze pogłębić w drukowanych tekstach. W podsumowaniu parę takich, czy jeden właściwie główny wniosek pastoralno-duchowy, jaki zawarł Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Christi Fidelis Laici i w liście apostolskim Parati Semper. Otóż Jan Paweł II pisze tak. Kościół odczytuje w młodzieży swoją dalszą drogę ku przyszłości. Widzi w niej odbicie i przypomnienie owej radosnej młodości, jaką Duch Święty, jaką Duch Chrystusa stale go ubogaca. Kościół widzi młodych. Więcej, Kościół w szczególny sposób widzi siebie samego w młodych. To bardzo piękne zdanie. Kościół widzi siebie w młodych. Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. To bardzo cenne wskazanie Jana Pawła II, aby w duszpasterstwie nie traktować młodzieży tylko jako przedmiotu troski, że musimy im zorganizować życie. Oni są podmiotem Kościoła. Oni potrafią ten Kościół dynamizować od środka. Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. To słowa Jana Pawła II. I chciałoby się dodać, szczególnie w zakresie duchowości, zarówno tej antropogenicznej, jak i chrześcijańskiej, Kościół ma wiele do powiedzenia młodym i młodzi mają wiele do powiedzenia Kościołowi. Stąd te papieskie spotkania zainicjowane przez Jana Pawła II, Światowe Dni Młodzieży, aby słuchać, co młodzi mają do powiedzenia, także w sferze życia duchowego. Otwarcie Kościoła na młodych, wzorowane na otwartości Chrystusa, który chciał spotykać dzieci, a z młodzieńcem rozmawiał o doskonałości, duchowości i świętości, jest przedmiotem papieskiego rozważania w Parati Semper. Skoro Kościół ma wiele do powiedzenia ludziom młodym, a młodzi mają wiele do powiedzenia Kościołowi, to powiązanie młodości z duchowością, które jest tematem mojej refleksji, z pewnością jest zasadne i oczywiste.